Hej, dzisiaj w Dębowej Chatce kolejna porcja opowieści z Rancha Skinwalkera. Rodzinę Shermanów ogarnął ogromny niepokój. Doświadczyła ona prawdziwego lęku, kiedy nad ich ustronną posiadłością pojawiły się niezidentyfikowane obiekty latające. Ich obawy wydawały się być uzasadnione, gdyż tajemnicze prostokątne obiekty, które zaobserwowali, były powiązane z ludzkimi tragediami, a nawet przypadkami śmiertelnymi. W odległej Brazylii owe statki emitujące monotonny, przypominający szum lodówki dźwięk zyskały miano Chupas. Dr Jacques Vallée, badacz, który przez ponad 4 dekady poświęcił się w zagłębianiu tajemnicy UFO, wyruszył w latach 80. do Ameryki Południowej. Jego misją było zbadanie fenomenu Chupa oraz licznych doniesień o niebezpiecznych spotkaniach z tajemniczymi obiektami, które kończyły się tym, że świadkowie odnosili różnego rodzaju obrażenia lub umierali. Jego dogłębne badania terenowe zostały szczegółowo opisane w dziele Confrontations: A Scientist's Search for Alien Contact. Vallée odnotował, że w Parnaramie, położonej w sercu Brazylii, przynajmniej 5 osób poniosło śmierć w wyniku bliskich spotkań z tajemniczymi obiektami przypominającymi pudełka, które dysponowały potężnymi wiązkami światła. Wśród ofiar znaleźli się myśliwi, którzy zgodnie z lokalnymi zwyczajami nocami wyruszali w głąb dżungli na polowanie. Badacz Simon Harvey Wilson podkreślił mroczną ironię tych wydarzeń. Myśliwi stali się ofiarami, gdyż UFO polowało na nich, używając śmiertelnych promieni światła, zadając rany lub nawet odbierając życie. Harvey Wilson relacjonował, jak opisywał Vallée, Chupas wydawały niezmienny, monotonny dźwięk, przypominający szum lodówki lub transformatora, który nie ulegał zmianie nawet podczas przyspieszenia obiektu. Statek wydawał się być zbyt mały, aby mógł pomieścić pilota wielkości człowieka. W jednym z najbardziej przerażających incydentów pewien mężczyzna o imieniu Dionisio stał na wzgórzu, kiedy to UFO unosiło się nad nim i skierowało w jego stronę palącą wiązkę światła. Świadek, José dos Santos, powiedział, że Dionisio wydawał się być jakby porażony prądem i spadł ze wzgórza. Mężczyzna zmarł po 3 dniach. Wiązki światła emitowane przez UFO były opisywane jako oślepiające, przypominające elektryczne łuki z pulsującymi odcieniami wewnątrz i wydzielające nieprzyjemny zapach, który według hipotezy wysuniętej przez Vallée mógł być ozonem. Do listopada 1977 roku dr Velaige Cecim Carvalho de Oliveira, lekarz nadzorujący szpital na wyspie Colares, zatroskany i pełen niepokoju, udzielał pomocy medycznej co najmniej 35 pacjentom. Ci nieszczęśnicy doznali obrażeń, które według relacji Jacques'a Vallée przypisywane były działaniu tajemniczych Chupas. Poszkodowani zarówno mężczyźni, jak i kobiety prezentowali zmiany skórne głównie na twarzy i klatce piersiowej. Rany te, niepokojące podobne do oparzeń popromiennych, początkowo objawiały się silnym zaczerwienieniem skóry. Wkrótce potem włosy zaczynały wypadać, a skóra ciemniała do głębokiej czerni. Pacjenci relacjonowali, że odczuli jedynie lekkie ciepło, a nie ból. Na ciele ofiar zaobserwowano także niewielkie rany kłute. Dr Carvalho z niezwykłą dokładnością i zaangażowaniem opracował szczegółową listę symptomów, którą później opublikował Vallée. Wśród nich znajdowały się ogólne osłabienie, przy czym niektórzy pacjenci ledwo mogli chodzić, zawroty i bóle głowy, które znacząco obniżały jakość życia, utrata czucia, często towarzysząca drętwieniu i drżeniu kończyn, bladość skóry, obniżone ciśnienie krwi, niedokrwistość z obniżonym poziomem hemoglobiny, co wskazywało na poważne zaburzenia w organizmie, przebarwienia skóry o średnicy od 2 do 3 cm, które zmieniały kolor na czarny z kilkoma czerwono-fioletowymi kręgami, bolesne i gorące w dotyku, Dwa ślady po nakłuciach w obrębie czerwonawych okręgów przypominające ukąszenia owadów i wyczuwalne podczas badania, utrata włosów w zaciemnionych obszarach bez oznak odrastania, co sugerowało możliwe uszkodzenie mieszków włosowych, brak nudności lub biegunki, co było nietypowe dla tak poważnych objawów. Te niepokojące symptomy były świadectwem fizycznego cierpienia, jakie nałożyły te tajemnicze spotkania. Zgromadzone przypadki stanowiły przerażający zbiór dowodów na niezrozumiałe i potencjalnie niebezpieczne interakcje z niezidentyfikowanymi pojazdami. Opowiadając o swoich przerażających spotkaniach z tajemniczymi wiązkami światła, większość poszkodowanych, jak relacjonuje Vale, opisywała, że została nagle sparaliżowana, jakby niewyobrażalny ciężar przygniatał ich klatki piersiowe. Wiązka o średnicy w przybliżeniu 7 lub 8 cm uderzała niespodziewanie, emanując ostrym, białym blaskiem. Ich próby wydania krzyku okazywały się daremne, gdyż nie byli w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku, choć ich oczy pozostawały szeroko otwarte. Intensywne ciepło promieniowania było opisywane jako niemal równie palące jak dotknięcie żarzącego się papierosa i było ciężkie do zniesienia. Po kilku minutach słup światła stopniowo się wycofywał, by w końcu zniknąć. Poza nielicznymi osobami, które poniosły śmierć w wyniku tych promieni, objawy doświadczane przez większość ofiar zazwyczaj ustępowały po upływie 7 dni. Po konsultacjach z różnymi patologami sądowymi odnośnie swoich odkryć, Vale wysunął hipotezę, że to, co świadkowie UFO postrzegają jako światło, może być w rzeczywistości złożoną interakcją promieniowania jonizującego i niejonizującego. Wiele z obrażeń, które zostało udokumentowanych w Brazylii, jest zgodnych z efektami impulsowych mikrofal o dużej mocy. Później zauważył, że impulsowe mikrofale mogą zakłócać centralny układ nerwowy, potencjalnie wywołując zawroty i bóle głowy, paraliż, mrowienie i drętwienie, o których donosiło wielu świadków. Vale zastanawiał się, czy te brazylijskie UFO miały na celu świadome zadawanie śmierci. Jeśli ich intencją było zabijanie, okazywały się wyjątkowo mało efektywne. W końcu, jak zauważył, osoba w helikopterze wyposażona w karabin o dużej mocy i noktowizor mogłaby przeprowadzić znacznie bardziej skuteczną akcję. Niemniej jednak przyznał, że wiązka promieniowania, która miała na celu jedynie obezwładnianie na większym dystansie, na mniejszym mogła okazać się śmiertelna. Dziennikarz Bob Pratt również zagłębił się w badania nad obrażeniami odniesionymi w trakcie brazylijskiego fenomenu UFO i opublikował książkę zatytułowaną UFO Danger Zone – Terror and Death in Brazil. Podobnie jak Vale, jego badania nad brazylijską falą obserwacji i ataków UFO ujawniły wiele śmiertelnych przypadków i obrażeń spowodowanych przez niezidentyfikowane obiekty latające. Wstrząsające doniesienia lokalnych mieszkańców wzdłuż północnego wybrzeża Brazylii stanowiły wyraźny kontrast do zasadniczo optymistycznych stereotypów New Age, które sugerowały, że UFO są dobroczynnymi istotami pozaziemskimi skoncentrowanymi na duchowym rozwoju ludzkości. W ostatnim tygodniu grudnia 1980 roku w zimnej aurze Ameryki Północnej rozegrał się niepokojący incydent, który zapisał się w annałach historii związanej z UFO. W mroźny wieczór 29 grudnia, jak szczegółowo udokumentował badacz zjawisk niewyjaśnionych John Schussler oraz National Investigations Committee on Aerial Phenomena, trójka świadków, Betty Cash, Vicky Landrum i jej wnuk Colby Landrum, wyruszyli z domu, aby pograć ze znajomymi w bingo. Ich plany zostały jednak pokrzyżowane, gdyż okazało się, że gra została odwołana ze względu na święta. Zamiast tego postanowili zatrzymać się w restauracji w New Caney. Betty Cash, 51-letnia właścicielka zarówno restauracji, jak i sklepu spożywczego, towarzyszyła Vicky, 57-letniej pracownicy tej restauracji, oraz 7-letniemu Colbiemu. Po obiedzie w okolicach godziny około 20:20 do 20:30 Betty prowadziła swój pojazd wzdłuż odosobnionej drogi FM-1485, która snuła się przez region Piney Woods we wschodnim Teksasie. Obszar ten oddalony jest o około 48 km od Houston, był słabo zaludniony i otoczony lasami dębowo-sosnowymi, przeplatanymi bagnami i jeziorami. Jak wiemy, takie warunki środowiskowe są jednymi z najczęściej przewijających się w sprawach serii Missing 411. Gdy zegar wybił około 21, młody Colby dostrzegł w oddali tajemniczy świetlisty obiekt unoszący się nad koronami drzew. Z każdą minutą obiekt zdawał się przybliżać i powiększać. Wkrótce stało się jasne, że to coś zmierzało w ich kierunku i zniżało się ku drodze. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia spodziewali się, że dziwny obiekt szybko ich minie. Jednak ich nadzieje zostały rozwiane, gdy świetlisty pojazd zatrzymał się nad drogą, skutecznie blokując im przejazd. Niewielkie w porównaniu do ich samochodu UFO unosiło się na wysokości koron drzew, wystrzeliwując co jakiś czas potężne fale ognia. W przerwach między tymi ognistymi erupcjami obiekt obniżał się do zaledwie 7,5 metra nad drogą. Vicky, zafascynowana tym widokiem, porównała go do diamentu ognia. Gdy Betty została zmuszona do zatrzymania samochodu, obiekt znajdował się w odległości zaledwie 55 metrów od nich. Wydawał się być wykonany z matowego aluminium i emitował intensywne światło, które rozświetlało otaczający go las. Cztery rogi diamentu były zaokrąglone, a jego środek otaczały niebieskie światła lub plamki. Gdyby nie jego pozycja nad drogą, ognisty stożek emanujący z jego podstawy mógłby zapalić las. Obiekt wydawał również sporadyczne sygnały dźwiękowe. Obie kobiety spekulowały, że być może ten nieziemski latający pojazd doświadcza jakiejś mechanicznej usterki. Trójka wysiadła z samochodu, aby uzyskać lepszy widok na enigmatyczny pojazd. Vicky, stojąc przy prawych drzwiach, oparła swobodnie lewą rękę na dachu samochodu. Jako pobożna chrześcijanka, która nie wierzyła w UFO ani istoty pozaziemskie, pomyślała, że to co widzi to nadchodząca apokalipsa. Oczekując wyłowienia się z blasku Jezusa, wpatrywała się w niego z niezachwianą uwagą. Tymczasem młody Colby, ogarnięty strachem, błagał babcię, aby wróciła do samochodu. Po około 3 minutach Vicky zgodziła się, pocieszając go zapewnieniem, że wielki człowiek wychodzący z ognistej chmury to nikt inny jak Jezus. Trzymając Colby'ego blisko siebie, krzyknęła, by Betty dołączyła do nich w samochodzie. Betty, całkowicie zahipnotyzowana przez ten nieziemski spektakl, powoli przemierzyła drogę do przodu samochodu, stojąc w osłupieniu, gdy została skąpana w oślepiającym świetle. Światło, które emanowało z tajemniczego obiektu, piekło jej skórę niczym żar tropikalnego słońca. Gdy zagadkowy statek zaczął się wznosić i oddalać, Betty cofnęła się w stronę drzwi samochodu. Próbując je otworzyć, odkryła, że klamka jest rozgrzana do czerwoności, co zmusiło ją do użycia swojej skórzanej kurtki jako tymczasowej rękawicy. Patrząc w górę, obserwowali, jak obiekt oddala się. W ciągu kilku chwil świetlisty diament zniknął za linią drzew, które otaczały drogę. Dopiero wtedy wszyscy uczestnicy tego incydentu zauważyli, że wnętrze samochodu stało się niesamowicie gorące. Natychmiast wyłączyli ogrzewanie i włączyli klimatyzację. Po ustąpieniu tych niecodziennych efektów Betty wznowiła podróż, prowadząc samochód zacienioną autostradą. Jadąc z prędkością prawie 100 km na godzinę przez około 5 minut, wciąż widzieli przed sobą obiekt, który teraz przypominał jasny cylinder światła i mimo znacznej odległości nadal rzucał swój blask na okolice. W międzyczasie na niebie pojawiły się także w sumie aż 23 helikoptery. Wiele z nich to potężne CH-47 Chinook rozpoznawalne po tandemie wirników, podczas gdy pozostałe to szybkie, jednowirnikowe maszyny przypominające Bell UH-1 Iroquois, choć ich dokładny model nie został potwierdzony. Gdy świetlisty statek w kształcie rombu i lecące za nim helikoptery wojskowe oddaliły się na bezpieczną odległość, Betty wznowiła jazdę. Po dotarciu do skrzyżowania zboczyła z trajektorii obiektu i obrała kurs na Dayton, czyli do domu. Bezpiecznie odstawiła Vicky i Colby'ego około 21:50, po czym udała się do siebie. Na powrót Betty czekali jej bliscy. Jednak zanim kobieta dotarła na miejsce, zaczęła wykazywać objawy nieznanej choroby. W ciągu następnych godzin skóra kobiety zaczerwieniła się jak po spaleniu słońcem. Jej szyja spuchła, a na twarzy, skórze głowy i powiekach pojawiły się bolesne pęcherze. Ogarnęły ją mdłości, a noc spędziła w toalecie nieustannie wymiotując. O świcie jej stan pogorszył się do poziomu bliskiego śpiączki. Między północą a drugą w nocy Vicky i Colby zaczęli wykazywać podobne, choć nieco łagodniejsze objawy. Najpierw doświadczyli dolegliwości przypominających oparzenia słoneczne, a następnie napadów biegunki i nieustannych wymiotów. Następnego ranka ciężko chora Betty została przewieziona do domu Vicky, gdzie cała trójka otrzymała opiekę. Stan zdrowia kobiety nadal się pogarszał, a po 3 dniach wymagała hospitalizacji. Oparzenia i opuchlizna tak drastycznie zmieniły jej wygląd, że jej przyjaciele nie rozpoznawali jej podczas wizyt w szpitalu. Jej włosy zaczęły wypadać, a oczy spuchły do tego stopnia, że przez cały tydzień była ślepa. Intensywne badania medyczne doprowadziły lekarzy do wniosku, że ich stan wskazywał na jonizujące napromieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone. Jednak obrażenia ofiar nie pokrywały się idealnie ze znanymi skutkami ich działania. Niektórzy eksperci medyczni spekulowali nawet, że promieniowanie mikrofalowe mogło być odpowiedzialne za wewnętrzne ugotowanie Betty Cash. Ostatecznie kobieta zmarła na raka w 1998 roku. Chorobę, która mogła być konsekwencją ekspozycji na nieznany rodzaj promieniowania. Niezależnie od tego, czy tajemniczy obiekt, który spotkali, był tajnym eksperymentem rządowym, czy niezidentyfikowanym obiektem sterowanym przez pozaziemską inteligencję, fizyczne obrażenia, jakich doznali, były niezaprzeczalne. Wśród niezliczonych, niezwykłych zdarzeń na ranczu rodziny, najczęstszym spektaklem było pojawienie się enigmatycznych, nieziemskich, pomarańczowych struktur, które materializowały się na zachodnim niebie. Wszyscy domownicy byli świadkami tych tajemniczych formacji manifestujących się na niebie dziesiątki razy. Obiekty te pozornie unosiły się tuż nad drzewami w odległości około 1,5 kilometra. Terry Sherman, który często wykorzystywał spory pień drzewa stojący 1,5 metra poza zagrodą jako stanowisko obserwacyjne do stabilizacji lornetki lub innych instrumentów optycznych. Zazwyczaj mężczyzna używał lunety przymocowanej do strzelby, którą bez wysiłku mógł ustabilizować na pniu. Dzięki temu właściciel rancha mógł obserwować dziwny pomarańczowy obiekt z bezpiecznej odległości. Czasami to coś wydawało się spłaszczone i wydłużone, podczas gdy w innych momentach przypominał dużą pomarańczową kulę, większą niż księżyc. Terry opowiadał, jak pewnego wieczoru umieścił swoją lunetę na szczycie pnia, aby sprawdzić, czy uda mu się ponownie zobaczyć to zjawisko. Widoczność była doskonała, więc mężczyzna od razu dostrzegł tę niezwykłą strukturę unoszącą się na nocnym niebie. Zastanawiał się, dlaczego konsekwentnie materializuje się ona w tym samym miejscu długo po tym, jak zaszło słońce. Na środku pomarańczowej przestrzeni Terry dostrzegł coś, co przypominało kawałek błękitnego nieba. Wyglądało to dosłownie jak latający portal do miejsca, gdzie wciąż panował dzień. Sherman widział szczelinę lub wyrwę w niebie oddaloną o około 1,5 kilometra. twierdził, że było to inne miejsce lub inna epoka. Nie umiał sprecyzować, co to dokładnie było, jednak był przekonany, że dookoła panowała noc, a w centrum tego czegoś był słoneczny dzień. Dlatego był to przelotny wgląd w enigmatyczne zjawiska zachodzące na jego posiadłości. Po zobaczeniu błękitnego nieba Sherman zaczął snuć teorię, że dziwne wydarzenia na ranczu można wyjaśnić w kategoriach alternatywnych wymiarów lub rzeczywistości. Innego wieczoru Terry ponownie znalazł się w pobliżu swojego ulubionego pnia, obserwując pomarańczowe zjawisko, które górowało nad opuszczoną zagrodą na zachodzie. Wycelował swoją lunetę w rdzeń pomarańczowej bryły. Tym razem nie było widać nieba, ale centrum wydawało się mieć wiele warstw przypominających trójwymiarową cebulę, która znikała z pola widzenia. Następnie Terry dostrzegł szybko poruszającą się czarną sylwetkę na świetlistym pomarańczowym tle. Czarna istota zdawała się powiększać i Terry zauważył, że szybko zbliża się do niego ze środka pomarańczowego okna. W ciągu zaledwie kilku sekund niejasny trójkątny kształt znacznie się powiększył i wydawał się większy, gdy pędził wprost na niego z wyrwy w niebie. Obiekt poruszał się z taką prędkością i tak cicho, że mógł dostrzec jedynie jego ciemną sylwetkę. Następnie, równie szybko jak się pojawił, zniknął w mroku nocy. Terry był świadkiem bardzo niecodziennego zjawiska. Ciemny latający obiekt trójkątnego kształtu wyłonił się ze znacznej odległości po drugiej stronie tej enigmatycznej, okrągłej struktury. Wyleciał z niej i zaczął zbliżać się do jego posiadłości. Wydarzenie to utwierdziło Terry'ego w przekonaniu, że jego rancho jest epicentrum pewnego rodzaju bramy międzywymiarowej lub portalu, przez który niezidentyfikowane obiekty latające mogą wchodzić do naszej lub być może wychodzić z innej rzeczywistości. Przy innej okazji Sherman zaobserwował inny obiekt pędzący z zawrotną prędkością przez pomarańczowy portal na niebie. Za każdym razem to coś poruszało się z tak zadziwiającą prędkością, że mężczyzna nie był nawet w stanie dokładnie określić jego rozmiaru ani kształtu. Poproszony o bardziej szczegółowy opis pomarańczowej anomalii, Terry Sherman wyjaśnił, że jej wygląd zmieniał się w zależności od kąta, z którego była obserwowana. Pewnego razu, gdy opuszczał swoją posiadłość, to coś po prostu zmaterializowało się przed nim. Mężczyzna wsiadł do samochodu i zaczął pędzić wąską drogą, która otaczała jego rancho. Po jakimś czasie obiekt zaczął stawać się coraz mniej widoczny. Gdy w końcu stracił go z oczu, postanowił wrócić tą samą drogą. Jechał wolniej i ku swojemu zdziwieniu pomarańczowy obiekt zaczął stopniowo pojawiać się w tym samym miejscu. Przypominał słabo zauważalną pomarańczową mgiełkę. Jednak gdy Terry zbliżał się do swojego domu, obiekt stawał się coraz bardziej intensywny, większy i wyraźnie dostrzegalny przez przednią szybę jego auta. Dopiero gdy Sherman dotarł do swojej zagrody, uświadomił sobie, dlaczego inni jego sąsiedzi nie podnieśli alarmu w związku z tą pomarańczową anomalią. Obiekt ten był praktycznie idealnie płaski i tak jak z przodu było widać go wyraźnie, tak z boku był on praktycznie niewidoczny. Terry nie miał pojęcia, dlaczego wejście do tego zadziwiającego jakby tunelu było skierowane prosto w stronę jego zagrody. Kierowcy, którzy przejeżdżali obok, drogą oddaloną o około 2 km dalej, byli w stanie dostrzec jedynie słabą, niewyraźną pomarańczową mgiełkę na niebie i z tej perspektywy wyglądało to zupełnie naturalnie. Terry Sherman bardzo cenił swoje bydło. W dziedzinie hodowli i ranchingu był pionierem przewyższającym swoich sąsiadów wyjątkowymi umiejętnościami. Dlatego utrata lub śmierć nawet jednej sztuki bydła była bardzo dotkliwa. Mężczyzna wstawał zimą o 3 nad ranem i pomimo przenikliwego zimna i szalejących często burz śnieżnych, troskliwie opiekował się nowonarodzonymi cielakami. Jego oddanie wzorowemu zarządzaniu ranczem graniczyło z obsesją. Jednak podczas zimy 1994-95 seria dziwnych incydentów zaczęła nękać jego bydło. Po szczególnie ostrej burzy śnieżnej, Terry natychmiast zaczął zbierać swoje zwierzęta z odległych obszarów rancha. Pewnej fatalnej nocy pośród burzy, jedna z jego cennych krów hodowlanych zniknęła. Przez prawie cały dzień niestrudzenie przeszukiwał rancho na koniu, poruszając się po śniegu o głębokości około 30 cm w poszukiwaniu zaginionego Angusa, najcenniejszej sztuki bydła ze swojego stada. Obawiał się, że zwierzę złamało nogę i gdzieś zamarzło. Do przeszukania pozostał mu tylko gęsto zalesiony obszar na południowym zachodzie. Gdy okrążał gęsty gąszcz, Terry odetchnął z ulgą. Przed nim na śniegu znajdowały się świeże ślady. Wytropienie zagubionego zwierzęcia wydawało się teraz prostym zadaniem. Ślady, wyraźne jak za dnia, wiły się przez gęste zarośla. Jednak w miarę podążania za nimi, Terry stawał się coraz bardziej zaniepokojony. Po rozstawie odcisków na nienaruszonym śniegu widać było, że krowa z nieznanych przyczyn zaczęła uciekać. Jest to bardzo nietypowe zachowanie dla tych zwierząt podczas burzy śnieżnej. Zazwyczaj w takich warunkach szukają one schronienia wśród drzew. Terry dobrze wiedział, że drapieżniki rzadko polują w takich warunkach. Ślady krowy wskazywały na panikę. Skręcała i gnała dziko, a ścieżka jej szaleńczego biegu naznaczona była połamanymi gałęziami. Co dziwne, jej ślady były jedynymi, jakie udało się znaleźć. Przed czym więc uciekała? Poczucie zdziwienia zmieszanego z niepokojem ogarnęło Terego, który parł naprzód zdeterminowany, by rozwikłać tajemnicę. Gdy pokonał zakręt i wkroczył na rozległą polanę o średnicy około 45 metrów, zaparło mu dech w piersiach. Ślady, którymi podążał, rozproszyły się chaotycznie na środku polany, gdzie nie było żadnego schronienia. Przez jego ciało przeszedł zimny dreszcz. Nagle ślady zniknęły w głębokim na 30 cm śniegu. Zwierzę jakby rozpłynęło się w powietrzu. Ostatnie odciski wskazywały, że krowa biegła z pełną prędkością. Małe kopce śniegu otaczające wgłębienia były identyczne jak w przypadku poprzednich śladów. Sherman z coraz większą desperacją przeskanował obszar po lewej i prawej stronie, zastanawiając się, czy krowa mogła wskoczyć do ukrytej szczeliny, ale nie było tu żadnych wgłębień ani zapadlisk. Krowa w niewytłumaczalny sposób zniknęła. Sherman skrupulatnie przeszukiwał okolice przez prawie 30 minut, uważając, aby nie naruszyć istniejących śladów. Zastanawiał się, jaka siła mogła podnieść z ziemi 450-kilogramową krowę w górę podczas gwałtownej burzy śnieżnej. Był świadomy, że większość helikopterów nie ma takiej możliwości. Jednak ślady dokładnie wskazywały na fakt uniesienia zwierzęcia, które biegło przedzierając się przez śnieg. Było to totalnie zaskakujące. Druga opcja była jeszcze bardziej dziwaczna i niewiarygodna. Czy krowa mogła przebiec przez jakiś portal? Terry rozmyślał, czy dziwne pomarańczowe zjawiska, które widział na swoim ranczu, mają z tym coś wspólnego. Sherman twardo stąpał po ziemi i nie wierzył w jakieś nadprzyrodzone zjawiska. Jednak wszystko, czego tu doświadczył, sprawiało, że zaczął rozważać te fantastyczne opcje. Jeśli jego krowa rzeczywiście przeszła przez jakiegoś rodzaju portal, to była to droga w jedną stronę i Sherman już nigdy więcej nie zobaczył swojego zwierzęcia. W kolejnych miesiącach w tajemniczy sposób zniknęły cztery kolejne krowy. Wywołało to ogromny stres u Terego. Gdy nadszedł kwiecień 1995 roku i mroźna zima wreszcie ustąpiła, zaczęły padać ulewne deszcze. Przez niemal dwa dni nieustanne opady zalewały rancho, a Terry w towarzystwie syna Todda niezłomnie śledził swoje bydło, przemierzając konno rozległe pastwiska. Niekorzystna pogoda zredukowała widoczność do około 6 metrów. W pewnym momencie, gdy Todd gonił jedno z młodych cieląt, które przyszło na świat kilka miesięcy wcześniej, Nagle natknął się na jałówkę, której rozpaczliwe ryczenie rozbrzmiewało w kanale. Zwierzę walczyło, próbując wydostać się na brzeg, jednak za każdym razem, gdy podejmowało próbę, zsuwało się z powrotem do zimnej wody. Todd postanowił, że po zabezpieczeniu cielęcia musi niezwłocznie wrócić, by udzielić pomocy nieszczęsnej jałówce. Czynność ta zajęła mu pełne 20 minut. Chłopak uspokoił przerażone ciele i doprowadził je do matki, która cierpliwie czekała w zaciszu leśnego zagajnika. Następnie Todd w pośpiechu wrócił po swoich śladach, by zająć się jałówką w potrzebie. Chłopak zamarł w przerażeniu, gdy odkrył, że zwierzę leżało w kanale, nie wykazując oznak życia. Mimo ulewnego deszczu kanał był płytki. Gdy Sherman zastanawiał się, w jaki sposób młoda krowa mogła utonąć, zeskoczył z konia i z trudem wszedł do wąskiego koryta. To, co zobaczył z bliska, odebrało mu na chwilę mowę i z przerażeniem zawołał swojego ojca. Sherman senior przybył na miejsce zaniepokojony pilnym wołaniem syna. Obaj przyglądali się makabrycznej scenie. W wodzie nie było śladów krwi. Rana na ciele jałówki była wykonana z chirurgiczną precyzją. Wyglądało to tak, jakby przez ciało zwierzęcia przeszła piła o 15-centymetrowym perfekcyjnie ostrym ostrzu, wyposażona w mechanizm ssący, który bez żadnego wysiłku usunął wnętrzności zwierzęcia, nie pozostawiając ani kropli krwi. Całe to zdarzenie miało miejsce wśród nieustającej ulewy. Todd zapewnił ojca, że zaledwie 20 minut wcześniej jałówka była zdrowa i żywa. Obaj mężczyźni opuścili kanał pogłębieni w głębokiej, ponurej ciszy. Terry, zmagający się z nieustannym uczuciem niepokoju, udał się po linę. Zdeterminowany zawiązał ją wokół tylnych nóg jałówki, a drugi koniec przymocował do siodła swojego konia. Trudem wyciągnął martwe stworzenie z kanału, czując w sobie narastające mdłości. Zastanawiał się, jak przekazać tę ponurą wiadomość swojej żonie Gwen, aby nie wprowadzać jej w stan paniki. Zagadka zaginionego bydła połączona z nieustannym strachem w domu wyraźnie dawała się we znaki jego małżonce. Gwen, coraz bardziej paranoiczna, odczuwała wszechobecne, niewidzialne spojrzenie. Jakby za każdym rogiem czaił się jakiś niewidzialny byt, który tylko czekał na swój czas, aby zabrać przedmioty w chwili, gdy opuszczała pokój. Rzeczy te kobieta potem odnajdywała ukryte w kuchence mikrofalowej. Teraz to makabryczne okaleczenie miało miejsce pod czujnym okiem jej syna i męża. Terry, który kiedyś lekceważąco odnosił się do terminu okaleczenia bydła, uznając go za wytwór nadaktywnej wyobraźni zmęczonych kowbojów przy ognisku, obecnie traktował te zdarzenia bardzo poważnie. Dokładnie przeszukał brzegi kanału w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów stóp lub tropów, aczkolwiek był w pełni świadomy, że nieustanna ulewa zatarłaby je w ciągu kilku chwil. 3 miesiące później, podczas porannej przejażdżki mającej na celu inspekcję stada, Terry natknął się na kolejną groteskową scenę. Czarna krowa rasy simmentalskiej leżała nieruchomo w pobliżu krzaków. Jego niepokój narastał od poprzedniej nocy, kiedy to zaobserwował kilka enigmatycznych świateł przemykających nisko nad jego bydłem. Ciche, jasnożółte promienie, które stały się niepokojąco znajomym widokiem, rzucały teraz złowieszczy blask, potęgując strach i napięcie w jego rodzinie. Gdy Terry zbliżył się do martwego ciała bydła, jego najgłębsze obawy stały się rzeczywistością. 4-letnia krowa, dumna matka stada, została okaleczona. Jej układ rozrodczy i tylna część ciała zostały chirurgicznie wycięte z precyzją godną najwyższej klasy chirurga. Wściekły Terry miał dość i chciał jak najszybciej wymierzyć sprawiedliwość istocie odpowiedzialnej za te wszystkie ataki. Niewidzialny intruz atakował jego rodzinę i stado. Promień słońca, który odbił się od ziemi w pobliżu głowy krowy, przykuł uwagę Terry'ego. Jedno ucho zwierzęcia zostało fachowo odcięte, a obok łopatki na skórze mieniła się niewielka kałuża brązowawej substancji o średnicy około 5 cm. Przy bliższych oględzinach wydawało się, że płyn ten bardzo szybko paruje. Terry niepewnie dotknął zimną, żelowatą pozostałość swoim palcem. Ostrożnie wziął wdech, wyczuwając nieznany chemiczny zapach, który drażnił jego nozdrza. Mężczyzna w pośpiechu pobiegł do domu po jakiś pojemnik. Jednak gdy wrócił po paru minutach, substancja całkowicie wyparowała, pozostawiając jedynie niewielką plamę na ziemi. Sherman stał w milczeniu, przygnębiony bezsilnością połączoną z gniewem, gdyż tajemnica, która otaczała jego farmę, wydawała się coraz większa. Na początku 1996 roku Terry był świadkiem dwóch kolejnych przypadków okaleczeń swojego bydła. Ich ciała rozkładały się zdumiewająco wolno, biorąc pod uwagę wysoką wilgotność i temperaturę. Każdy z tych incydentów nosił znamiona pracy doświadczonego chirurga, który z niezwykłą precyzją usuwał wybrane części ciał krów. I za każdym razem, w noc poprzedzającą te przerażające odkrycia, Terry dostrzegał enigmatyczne światła, które tańczyły wokół jego żywego inwentarza. Zauważył również, że ci tajemniczy sprawcy wydawali się preferować osłonę, jaką zapewniało burzliwe niebo rozświetlane silnymi błyskawicami. Pomysł, że jakakolwiek technologia mogłaby funkcjonować bezbłędnie w takich warunkach, był dla niego nie do pojęcia. Mimo to Terry nie mógł się uwolnić od podejrzeń, że nieświadomie stał się obiektem jakiegoś tajnego eksperymentu wojskowego. Czy jego rancho mogło być nieznanym poligonem doświadczalnym dla jakiejś nieznanej technologii wojskowej? Sherman nie miał na to żadnych dowodów, ale myśl ta nie dawała mu spokoju. Gdy kolejne makabryczne wydarzenie dotykało rodzinę Sherman, byli oni nie tylko przerażeni, ale tracili również środki do życia. Terry był przekonany, że ktokolwiek lub cokolwiek atakuje jego rancho, musi posiadać bardzo zaawansowaną technologię. Tak precyzyjne okaleczenie zwierząt jest niezwykle trudne, zwłaszcza że dookoła nigdzie nie było śladów krwi. Chociaż ekonomiczne straty spowodowane przez te okrutne czyny były dla Terry'ego bolesne, nie były one zjawiskiem odosobnionym. Podobne incydenty terroryzowały rancherów na zachodzie Stanów Zjednoczonych, a także w wielu stanach wschodnich, począwszy od wczesnych lat 70. Te niepokojące i tajemnicze wydarzenia siały poczucie strachu na wiejskie społeczności zarówno wtedy, jak i w obecnych czasach. To, co powoduje te niezwykłe okaleczenia, nigdy nie zostało złapane, ale korelacja ataków w trakcie nagłej zmiany pogody udowadnia, że zjawisko to ma wiele wspólnego z tajemniczymi zaginięciami ludzi z serii Missing 411. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej części opowieści z Rancha Skinwalkera. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee lub YouTube Thanks. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.